Wracamy do rozmowy o doktorze Zygmuncie Klukowskim, osobistości polskiego życia na Zamojszczyźnie. Trzeba wspomnieć o tym czasie, w którym również po raz kolejny musiał Zygmunt Klukowski w okresie wojennym się odnaleźć. Teraz już po prostu w sytuacji autorytetu lokalnego, ważnej osoby, która, gdy przyszła II wojna światowa, no, znajduje się na tym froncie, który jest dla niego oczywisty, czyli jako lekarz, tak, dyrektor szpitala. I tutaj mamy go jako no, takiego bohatera, który nie tyle właśnie wyciąga broń i strzela, gdzieś znajduje się w sztabie na przykład, planuje coś i tak dalej, tylko bohatersko wypełnia swoje obowiązki wtedy, gdy na przykład trzeba przyjmować rannych partyzantów, zręcznie ukrywając to przed okupantem. Trzeba uczestniczyć w walce, no bo on formalnie również był członkiem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.
Tak, był kierownikiem Wydziału Informacji i Propagandy Inspektoratu tak. Zamojskiego Armii Krajowej.
Tu wykorzystywane były jego umiejętności.
W związku z tym on no, był niezwykle aktywnie, bezpośrednio zaangażowany w działalność podziemia. Jako lekarz przecież on tych rannych przyjmował nie tylko w szpitalu, ale zdarza że gdzieś tam w lesie czy w jakichś domach prywatnych udzielał pomocy. Cały czas utrzymuje kontakt z bardzo silną w okolicy na Zamojszczyźnie partyzantką. W ramach swoich obowiązków kierownika właśnie tego Wydziału Informacji i Propagandy Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej dokumentuje okupację na Zamojszczyźnie. Okupację na Zamojszczyźnie, która miała no przebieg niezwykle krwawy, ale no też wątek martyrologii ludności polskiej. Zamojszczyzna w niemieckich projektach miała być takim laboratorium, tak, tej niemieckiej przestrzeni życiowej. Polska ludność miała być stamtąd wysiedlona, zasiedlić miano osadnikami niemieckimi. Te akcje wysiedlania Zamojszczyzny i zasiedlania jej ludnością niemiecką zaczęto od Niemców z Rumunii, z Siedmiogrodu, prawda, dość powszechnie w okolicy ich nazywano czarnymi, prawda. Osadzano ich w gospodarstwach, z których wcześniej wyrzucono polską ludność, a pozostałą polską ludność zmuszano do pracy niewolniczej na rzecz tych osiedlonych tam Niemców.
No do silnego wspomnienia wojennego przeszło hasło dzieci Zamojszczyzny.
Tak, natomiast te dzieci, które uznano, że rasowo tak pasują do rasy panów, po prostu rodzicom zabierano i wywożono do Niemiec, gdzie miano je wychować na dobrych Niemców. Równocześnie mamy no niezwykle silny opór partyzantki, batalionów chłopskich, Armii Krajowej, ale też uczciwie powiedzmy i Armii Ludowej i partyzantki sowieckiej, która w tym rejonie dosyć mocno z Armią Krajową, przynajmniej w tym okresie współdziała, no, które próbują stawić opór tym działaniom okupanta niemieckiego, na ile można. To są największe bitwy partyzanckie z okresu II wojny światowej, porównywalne z Powstaniem Warszawskim. Mówimy o tej skali działalności. Równocześnie, no tam przecież też jest ludność ukraińska, prawda? Jest ten kontekst Wołynia.
Tak zwana samoobrona,
tak
samoobrony polskiej.
Jest w związku z tym olbrzymi strach przed tym, żeby scenariusz Wołynia nie powtórzył się na Zamojszczyźnie. W związku z tym mamy tutaj również walki i ZUPa i szczęśliwie dzięki no, innej strukturze narodowościowej, ale też o wiele szybszej reakcji polskiego podziemia, tego scenariusza wołyńskiego na Zamojszczyźnie udaje się uniknąć. No i wreszcie mamy Holokaust, tak? Getto w Zwierzyńcu, w Izbicy. Mamy obóz zagłady w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów Bełżcu. To wszystko Klukowski dokumentuje. Dokumentuje po pierwsze w swoim dzienniku, który zaczął pisać już na wiele lat przed wojną i który sam w sobie jest bezcennym źródłem do poznania jego dziejów Zamojszczyzny, ale w okresie okupacji no, staje się, o ile wcześniej jest pisany z humorem, zawiera liczne takie obserwacje obyczajowe, prawda, o tyle teraz staje się dokumentem z jednej strony no, niezwykle dokumentującym bohaterstwo, natomiast z drugiej strony dokumentującym niezwykłe zbrodnie. On to opisuje w takim tonie jakiegoś dna, na którym ludzkość się znalazła. Mówi nie tylko o okrucieństwie niemieckim, mówi również o współudziale ludności polskiej w każdym razie na pewno w rabunku mienia pożydowskiego, tak, które pozostało po Żydach wysiedlonych do obozów zagłady, ale też o udziale marginesu społecznego chociażby w wyciąganiu Żydów szczebrzeskich, jak to się tam mówiło, z piwnic. O tym, że Żydzi w okolicznych wsiach znajdowali schronienie, ale równocześnie znajdowali też ludzi, którzy ich za pieniądze wydawali. I tak, no, to jakby to być to wszystko, co składa się na koszmar okupacyjny. Więc ten dziennik, który jest głównym jego pomnikiem, który po nim pozostał, niedawno Karta wydała jego obszerne fragmenty.
No właśnie, powiedzmy sobie, że ten dziennik, o którym słusznie wspominasz, no po prostu jako jednym z tak naprawdę najważniejszych źródeł, zwłaszcza jeśli chodzi o ten czas wojenny, ale to w ogóle oczywiście jest niesamowity dokument epoki. To jest rzecz, do której mamy dostęp bardzo w specyficznych formach, bo powiedzmy sobie tak, on po raz pierwszy został wydany w wyborze, zawsze były to jakieś wybory, w 1958 roku, tutaj nie wiemy dokładnie czyja ręka, ale ktoś dokonał jeszcze za życia, już na samym końcu, tak, życia Klukowskiego, ale dokonał jakiegoś wyboru z wycinaniem oczywiście rzeczy, które cenzuralnie były. 58 rok to już tam niektóre rzeczy, jakby to być można było wydrukować, niemniej były granice, których nie można było przekroczyć, więc można było trochę dać jakichś negatywnych uwag o PPR-ze czy o Sowietach. Niemniej to bardzo dyskretnie, a już inne rzeczy wycinano dość konsekwentnie, więc to jest pierwsze podejście. Drugie podejście to jest to, co ja na przykład mam w tej chwili przed sobą, to jest bardzo taki, to jest wyjątek. Dziennik, który 44-45, który został z kolei wydany integralnie, ale tylko dotyczy tego czasu. No i potem jest to, o czym mówisz, pewnie najsolidniej pod względem wydawniczo-edytorskim przygotowany
i najobszerniejszy.
Najobszerniejszy przez Kartę, mający z kolei dla nas jako czytelników pewnie ten brak, że z tego potężnego materiału no, zdecydowano się udostępnić po prostu.
Aż to jest wydawane w serii tych lokalnych takich.
Tak, po prostu zdecydowano się udostępnić.
Dzieł poświęconych lokalnym społecznościom.
I to w związku z tym na przykład, gdy się czyta, mając też zainteresowania, czy chcąc pobiec za zainteresowaniami autora, trochę
wtedy,
poza samej
jeździł, czy do Warszawy, czy ten.
To już nam znika, tego nie ma.
Ale jeśli chodzi o okupację Zamojszczyzny, to jest to również w tym wydaniu Karty no, niezwykle cenne świadectwo.
No jak zwykle czas nam mocno ucieka, niemniej my jeszcze trochę będziemy się mu przeciwstawiali. Trzeba powiedzieć, że doktor Klukowski z wojny wychodzi jako bohater doceniany, także jakby taki autorytet środowiska, który nie był podważany, niemniej tam jakoś od samego początku ta rzeczywistość powojenna, jak się mówiło, tutaj użyjmy tego określenia Polski lubelskiej, tak, no bo to akurat nam się tak również układa, czy tej państwa polskiego tworzonego przez inicjatywy komunistów w sojuszu ze Związkiem Sowieckim, że te instytucje nie były dwuznaczne, tak, z początku dwuznacznie wobec Klukowskiego. Z jednej strony no, on staje jako jeden z ekspertów polskiej strony wezwany do Trybunału.
Powiedzmy sobie przynajmniej jednym słowem, że to dokumentowanie dziejów okupacji, o którym wspomnieliśmy, to nie był tylko jego dziennik, ale to były również liczne świadectwa, dokumenty, które on gromadził w trakcie okupacji.
I to pozwalało na to, żeby
zbierał świadectwa ludzi, prawda? On wyniósł olbrzymi archiwum, tak? Olbrzymi zestaw źródeł dokumentujących zbrodnie niemieckie na
Zamojszczyźnie. Z tego powodu wylądował w Norymberdze jako jeden ze świadków, który
na jednym z tych pomniejszych procesów.
Tak. To jest to, czym się potwierdza taka jego również pozycja i waga jako
Wtedy
świadka.
Też ma, przepraszam, okazję po latach spotkać się ze swoim synem, który w międzyczasie na Zachód się przedostał.
A z drugiej strony od samego początku pojawiają się kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa. O ile pamiętam, tam już 46 rok to jest jakieś zderzenie. Mamy znowu aresztowanie w 48 roku. To jest takie aresztowanie jakby trochę, zdaje się, profilaktyczne. To znaczy, no ludzi z Armii Krajowej jakoś tak czasami się ich troszeczkę...
No przede wszystkim jego podejrzewa się słusznie o posiadanie olbrzymiej wiedzy, olbrzymiego archiwum o dziejach polskiego podziemia, które częściowo pozostało w lesie po 44 roku, którą to wiedzą się nie chce dzielić.
Tak, to znaczy, a potem mamy już rzeczywiście prawdziwe uderzenie, też niezaskakujący czas, rok 52 i w 52 roku Klukowski otrzymuje wyrok, tak, nie tylko zostaje aresztowany.
Znaczy, no poprzednio też był wyrok, ale w zawieszeniu, a tym razem
skutecznie
wyrok bezwzględnego więzienia.
I ląduje wśród innych tego typu aresztowanych we Wronkach. To też jedna z tych nazw, która budziła wtedy przerażenie, a to jest po prostu nazwa więzienia, ale wtedy w Rawiczu czy Wronkach to byli osadzeni właśnie z zarzutami politycznymi reprezentanci niewłaściwej strony polskiego życia. Tutaj powiedzmy sobie tak, że może to, co się tutaj z nim wydarzyło, nie było zaskakujące i w jakimś sensie ktoś mógł podsumować, musiało się kiedyś wydarzyć. Z drugiej strony na okoliczności postaci są zupełnie tutaj konkretne. Jego adoptowany syn, który jest uczestnikiem antykomunistycznej konspiracji, jest, jak się mówiło, zamieszany w zamach na redaktora Martykę. To jest taki jedno z wielkich wydarzeń tamtego czasu. Komunistyczny propagandista zostaje w czasie prowadzenia audycji radiowej Fala 49, jednej z najsłynniejszych takich audycji propagandowych, zostaje zastrzelony. Wszyscy to słyszą, bo to po prostu dzieje się w studiu. I potem nie tylko idzie pościg za bezpośrednim sprawcą, ale jak to czasami w takich sytuacjach bywa, jest to okazja, żeby rozszerzać śledztwo, żeby to szło szeroko. I w tej grupie, których wtedy doścignięto, był adoptowany syn doktora Klukowskiego, a następnie, ponieważ zawsze w tej logice obecne było to, że jeśli syn, to w takim razie rodzice, no to w tym wypadku ojciec...
Który już wcześniej dwa razy był...
Podejrzany, tak. I w związku z tym bardziej widać, że jest winny, trafia do więzienia. A syn zostaje rozstrzelany. Natomiast sam Zygmunt Klukowski wychodzi z więzienia, gdzieś czytałem, że w roku 54, czyli w sumie w jakimś momencie
wcześniej. Ze względu
wcześniej,
na stan zdrowia.
Tak, na zasadzie amnestii. Ale no, potem już tego życia...
70-letni już wtedy, pamiętajmy.
Właśnie, o tym, ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego przebiegu czasu. Umrze w roku 59. Zdąży jeszcze zobaczyć to troszkę okaleczone, ale jednak już zaistniałe.
Rehabilitacja
i to okaleczone, ale jednak zaistniałe wydanie fragmentów pamiętników. Tak przeszliśmy przez to bardzo bogate życie człowieka, który dał swojemu regionowi no wszystko, co miał najlepsze w swoich pasjach. Nie tylko w sobie samemu, ale także właśnie ludziom, które
dopowiedzmy jeszcze dosłownie jedno zdanie, ponieważ wspomnieliśmy, że on no, zaczynał i przez całe życie był wolnomyślicielem, bezbożnikiem, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, prawda, że ten okres więzienia w okresie stalinowskim, kontakty przede wszystkim z również osadzonym wtedy w więzieniu profesorem Ignacym Czumą, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, no, doprowadzają do powolnego jego nawrócenia i powrotu na łono kościoła, i kiedy w 59 roku odbywa się jego pogrzeb oficjalny, państwowy, z kompanią reprezentacyjną, z wojewodą, który przemawia, to jest to równocześnie pogrzeb katolicki i po wojewodzie występuje proboszcz, który odczytuje jego akt pojednania z kościołem, także i taką klamrą się to jego życie
Swoją drogą pięknie, gdy akt tego rodzaju powrotu do kościoła staje się czymś również oficjalnie zadeklarowanym, tak. Prawda? Czyli to nie jest tak, że pewnego dnia ktoś mówi się, że skoro umarł, to już wszystkie sprawy przestają być ważne, tylko wtedy się dowiadujemy, tak, o tym, że wrócił. Dziękujemy Państwu za uwagę, bośmy tu z Michałem Barcikowskim rozmawiali o osobie, która latami daleka, ale tą pasją jakoś bardzo bliska, zapalająca, więc była to dla nas miła rozmowa. Mamy nadzieję, że dla Państwa również interesująca. W związku z tym dziękujemy za uwagę. Zapraszam jak zwykle na konwersatorium za tydzień w niedzielę o godzinie 13. A teraz się z Państwem żegnamy. Do widzenia, do usłyszenia raczej radiowo.
Do widzenia, dobrej niedzieli.